18 rozdziale Księgi Apokalipsy zawarta jest zapowiedź upadku rzymskiego imperium. Jan zapowiada, że potężne mocarstwo wraz z całym swym splendorem i przepychem ulegnie zagładzie. Przypomnijmy słowa Jana, który tak pisze o przyszłym losie Rzymu, przyrównując imperium do wielkiej nierządnicy. I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. Stanąwszy z daleka, ze strachu przed jej katuszami powiedzą: biada, biada wielka stolico, Babilonie, stolico potężna, bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł. A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje. Towaru, złota i srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru, cynamonu i wonnej maści, amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich. Mówiliśmy już poprzednio sporo o wymienionych przez Jana bogactwach materialnych Rzymu. Na koniec czytamy o niewolnikach. Jan mówi o sprzedaży ciał i dusz ludzkich. Rynek niewolników określano w imperium jako soma temporas, czyli miejsce do sprzedaży ciał. Niewolnik ciałem i duszą był własnością swego pana. Chyba nie uświadamiamy sobie w pełni, jak bardzo cywilizacja rzymska była oparta na niewolnictwie. W całym cesarstwie było około 60 milionów niewolników. Posiadanie 400 niewolników przez jednego właściciela nie było czymś nadzwyczajnym. Pewien rzymski pisarz pisze: korzystaj ze swoich niewolników jak z członków swego ciała, gdyż każdy z nich służy określonemu celowi. Jedni niewolnicy wykonywali pracę ręczną, a każda dziedzina służby miała swego niewolnika. Czytamy więc na przykład o nosicielach pochodni, nosicielach lamp, o nosicielach lektyk, stróżach ulicy, o pilnujących odzieży wierzchniej. Inni niewolnicy byli sekretarzami, czytającymi na głos, a nawet byli niewolnicy przygotowujący materiał do napisania książki czy rozprawy naukowej. Niewolnicy czasem nawet myśleli za swego pana. Niewolnicy tacy nazywali się nomenklatores, a ich obowiązkiem było na przykład przypominanie panu imion jego klientów i dłużników. Zapamiętujemy przy pomocy innych, mawiano. Niewolnicy przypominali panu czasem nawet o jedzeniu i o pójściu na odpoczynek. Ludzie są zbyt zmęczeni, aby wiedzieć, że są głodni, powiadali Rzymianie. Niewolnicy szli czasem przed swoim panem i odpowiadali na pozdrowienia jego przyjaciół, ponieważ on sam był zbyt zmęczony lub zbyt obojętny na te pozdrowienia. Pewien nieuk, nie będący w stanie niczego zapamiętać, nabywał grupę niewolników. Jeden z nich znał na pamięć utwory Homera, inny Hezjoda, następni poetów lirycznych. Ich obowiązkiem było stanie za plecami swego pana w czasie posiłków i podpowiadanie mu odpowiednich cytatów. Każdemu z nich, jak czytamy, płacił ów człowiek $2000. Niektórzy niewolnicy byli wspaniałymi młodymi ludźmi. Nazywano ich kwiatem Azji. Stali oni pod ścianami w czasie uczty, aby cieszyć oko gości. Niektórzy z nich byli podczaszymi. Niewolnicy pochodzący z Aleksandrii na przykład byli ćwiczeni w przebiegłości i dawaniu ciętych odpowiedzi. Goście często wycierali swoje zatłuszczone ręce o włosy niewolników. Niektórzy niewolnicy byli karłami, gigantami, kretynami. Różnych potworków sprzedawano na specjalnym rynku. Byli to ludzie bez nóg, z małymi rączkami, z trzema oczami, ze spiczastymi głowami. Jest to ponury obraz ludzi, którzy ciałem i duszą byli zaprzedani w służbę, w niewolę, dla uciechy innych ludzi. Taki był świat, nad którym kupcy się smucą, gdyż stracili w nim rynki i pieniądze. Taki był Rzym, którego zniszczenie Jan zapowiada. Społeczeństwo żyjące w rozpuście, w swawoli, w zarozumialstwie, w pogardzie dla ludzkiego życia, nawet z ludzkiego punktu widzenia, jest skazane na nieuniknioną zagładę. Taki sposób życia to kwintesencja grzechu, zła, które nieuchronnie zostanie osądzone sprawiedliwie przez Boga. Jan pisał, że nad upadkiem Rzymu lamentować będą królowie ziemi, a także kupcy, którzy stracą wspaniały rynek zbytu, a potem Jan wspomina o przewoźnikach morskich, jak czytamy od 17 wiersza 18 rozdziału Księgi Apokalipsy. Bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo. Każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny i marynarze i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: jakież jest miasto podobne do stolicy? I rzucali proch sobie na głowy i wołali, płacząc i żaląc się w słowach: biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie. Najpierw czytaliśmy o tym, że królowie narzekali nad Rzymem, potem kupcy opłakiwali to miasto, a teraz przewoźnicy. Wypowiedź Jana nawiązuje do przepowiedni o upadku Tyru z proroctw Ezechiela. Prorok tak wołał: na głośny krzyk twoich sterników zadrży wybrzeże. Z ich okrętów wysiadają wszyscy wioślarze, żeglarze i wszyscy sternicy morscy wychodzą na ląd. Głośno zawodzą nad tobą, gorzko się skarżą, posypują ziemię z swojej głowy i tarzają się w popiele. Teraz Jan podobnie opisuje lamentowanie nad Rzymem, nad jego upadkiem. Rzym nie był położony nad morzem, ale przez jego port w Ostii płynęły do niego towary z całego świata. Nic więc dziwnego, że przewoźnicy i żeglarze narzekają, bo handel zajmujący się przewozem tak wielu bogactw upadł bezpowrotnie. W narzekaniu tym jest coś niemal patetycznego. Również i w tym wypadku ludzie nie narzekają nad Rzymem, lecz właściwie nad samymi sobą. Jedno z praw życia polega na tym, że jeżeli człowiek umieści swoje szczęście w rzeczach materialnych, wtedy traci największą ze wszystkich rzeczy – miłość i przyjaźń swoich bliźnich. Rzymscy satrapowie, żyjący w przepychu, nie mieli właściwie prawdziwych przyjaciół. Tak jest i dzisiaj. Kto kocha bogactwa materialne, jest duchowo ubogi. Nie potrafi kochać bliźnich, ani zaskarbić sobie ich miłości. Dotąd czytaliśmy o płaczu, o narzekaniu nad upadłą nierządnicą, czyli Rzymem. W 20 wierszu 18 rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy natomiast o radości, o weseleniu się. Wesel się nad nią niebo i święci, apostołowie, prorocy, bo przeciw niej Bóg rozsądził waszą sprawę. Pośród wszystkich narzekań słyszy się głos radości, głos tych, których cieszy zemsta Boga nad ich nieprzyjaciółmi i prześladowcami. Tę nutę radości dosyć często spotykamy w Piśmie Świętym. W 5 Księdze Mojżeszowej czytamy: wysławiajcie narody, lud jego, gdyż pomści krew sług swoich i zemstę wywrze na wrogach swoich, ale ziemię swoją i lud oczyści z grzechu. Jeremiasz tak powiada o sądzie nad starożytnym Babilonem. Wtedy wykrzykiwać będzie radośnie nad Babilonem niebo i ziemia i wszystko, co jest na nich, bowiem z północy przyjdą przeciwko niemu pustoszyciele, mówi Pan. powinniśmy pamiętać o dwóch sprawach, kiedy czytamy takie wypowiedzi. Bez względu na to, co czujemy w tym głosie zemsty, mimo wszystko jest to głos wiary. Ludzie ci są przekonani o tym, że kto stoi po stronie Bożej, ten nigdy nie jest na pozycji straconej. Po drugie, nie ma w tych słowach osobistej zawziętości. Ludzie znajdujący się na krawędzi zniszczenia są nie tyle osobistymi wrogami cieszących się, co raczej są oni nieprzyjaciółmi Boga. Jednocześnie nie jest to lepszy sposób od tego, jakiego nauczał Jezus. To musimy podkreślić. Kiedy Abrahamowi Lincolnowi podpowiadano, by ostatecznie rozprawił się ze swoimi wrogami, odpowiedział: czyż nie niszczę swoich wrogów, czyniąc ich swoimi przyjaciółmi? Czy nie niszczę swoich wrogów, czyniąc ich przyjaciółmi? Prawdziwy chrześcijanin likwiduje swoich wrogów nie siłą, ale mocą tej miłości, która odniosła zwycięstwo na krzyżu. Pamiętajmy, najlepszą drogę wskazuje nam Jezus Chrystus, Jego miłość. Powinniśmy dążyć do tego, by poprzez miłość czynić z wrogów przyjaciół. W końcowych wierszach 18 rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy: i potężny jeden anioł dźwignął kamień, jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już jej nie będzie można znaleźć. I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie będzie można znaleźć. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy. Bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi. Bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody. I w niej znalazła się krew proroków i świętych i wszystkich zabitych na ziemi. Obraz ten dotyczy ostatecznego spustoszenia Rzymu. Zaczyna się on symbolicznym działaniem. Potężny anioł podnosi ogromny kamień młyński i rzuca go w głębiny morskie. Taki sam los spotka Rzym. Jan korzysta tu ze słownictwa z zapowiedzi zniszczenia Babilonu. Oto jakie słowo otrzymał prorok Jeremiasz od Boga: a gdy głośno przeczytasz cały ten zwój, przywiąż do niego kamień i wrzuć go do Eufratu, mówiąc: tak niechaj utonie Babilon i niechaj nigdy się nie podniesie z nieszczęścia, które ja nań sprowadzę. Później grecki geograf Strabon powiedział, że Babilon został tak dokładnie starty z powierzchni ziemi, iż trudno byłoby powiedzieć, że na dzisiejszej pustyni stało kiedyś wielkie miasto. Jan zapowiada, że podobnie stanie się z Imperium Rzymskim. Czytamy dalej: nigdy nie będzie tam już radości. Zapowiadając sąd nad Tyrem, Bóg powiedział podobnie przez Ezechiela: położę kres hałaśliwym twoim pieśniom i już nie będzie słychać dźwięku twoich cytr. Harfiarze i fleciści, o których wspomina Jan, grali i śpiewali przy różnych okazjach. Na flecie grano na festiwalach, w czasie pogrzebów, na trąbce grano w czasie zawodów sportowych i na koncertach, a teraz muzyka ucichnie na zawsze. Nie usłyszy się już w Rzymie o jakimkolwiek rzemieślniku zajmującym się swoim zajęciem. Nie usłyszy się tam o jakiejkolwiek pracy domowej. Mieleniem zboża w domu zajmowały się przeważnie kobiety. Zboże wrzucało się do otworu w środku górnego kamienia, który siłą ludzkich rąk poruszał się po dolnym kamieniu, rozdrabniając ziarno. Odgłos zgrzytu tych kamieni, słyszany w każdym domu o każdej porze, ucichnie na zawsze. Nie będzie już tam więcej światła ani na ulicach, ani w domach. Nie usłyszy się tam już głosu weselników, gdyż nawet miłość umrze. Jeremiasz przedstawia taki sam obraz. Sprawię, że zamilknie u nich głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, ustanie turkot żaren i blask pochodni. Nad Rzymem zapanuje straszliwa cisza spustoszenia. Kara ta nadejdzie z określonych powodów. W mieście tym ludzie czcili bogactwo i przepych, żyli swawolnie i lubowali się wyłącznie w rzeczach materialnych. Nadejdzie kara dlatego, że tu dokonywało się zwodzenie narodów, podkreśla Jan. Prorok Nachum nazwał Niniwę nierządnicą oszałamiającą narody swoimi czarami. Flirtując ze złymi mocami, Rzym cały świat uczynił złym. Kara nadejdzie dlatego, że miasto to jest winne przelania krwi. Biada miastu, które przelewa krew, powiadał Ezechiel. W Rzymie ginęli męczennicy i stąd szerzyło się na cały świat prześladowanie chrześcijan. Tak więc 18 rozdział Księgi Apokalipsy kończy się obrazem całkowitego upadku, wręcz unicestwienia mocarstwa, które szerzyło zło, niemoralność, wyuzdanie, bezbożność. Każda siła występująca przeciw Bogu i przeciw Jego ludowi zostanie ostatecznie pokonana i unicestwiona. W ciągu kilku ostatnich audycji mówiliśmy o wydarzeniach Wielkiego Ucisku, wydarzeniach opisanych w rozdziałach od 6 do 18. W dalszej części Księgi Apokalipsy mowa jest o drugim przyjściu Jezusa Chrystusa i o ustanowieniu Jego Królestwa. Pierwszoplanową postacią w tej części Księgi Apokalipsy będzie zawsze Chrystus, Mesjasz, postać boska, otoczona mocą i chwałą, oczekująca na zstąpienie na ten świat, aby objąć nad nim rządy. Przed nadchodzącym Mesjaszem drżeć będzie cała ziemia. Świat zostanie wstrząśnięty, naruszona będzie równowaga w kosmosie, całkowitemu załamaniu ulegną stosunki międzyludzkie. Na ziemi zapanują wrogość i nienawiść. Zapowiadał to już prorok Zachariasz. Będą to czasy sądu. Bóg rozprawi się z wszelkim złem. Syn człowieczy usunie z ziemi grzeszników. Izraelici, rozproszeni po całej ziemi, w czasach ostatecznych zostaną sprowadzeni do świętego miasta. U kresu czasów Nowa Jerozolima, już przygotowana przez Boga w niebie, zstąpi na ziemię, do ludzi. Będzie wyróżniała się niezrównanym pięknem. Będzie posiadała fundamenty z szafirów, wieże z rubinów, a wały z drogich kamieni. Tak prorokował prorok Izajasz. Zasadniczym wydarzeniem czasów ostatecznych będzie zmartwychwstanie. Wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. To zapowiedź proroka Daniela. Pisząc Księgę Apokalipsy, Jan spogląda w przyszłość ku wiecznemu życiu w Królestwie naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Na początku Księgi, jak pamiętamy, znaleźliśmy obietnicę. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Jest to obietnica szczególnego błogosławieństwa dla tych, którzy będą studiować i zachowywać słowa tej proroczej księgi. Na jej końcu znajduje się natomiast ostrzeżenie: ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśli by ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w mieście świętym, które są opisane w tej księdze. Pamiętając o tych słowach, studiujmy w dalszym ciągu Księgę Apokalipsy z wielką uwagą i pokorą, abyśmy mogli z radością powitać Pana Jezusa Chrystusa. Nadejdzie On po raz drugi. Wraz z Nim na zawsze już będziemy mieszkać w Jego Królestwie.